W Radiu Maria czas na audycję Czytać, aby być mądrym, a zatem na antenie witamy redaktora Szymona Cieślara, dyrektora Fundacji Nasza Przyszłość i prosimy o poprowadzenie tego spotkania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie Ojca, jak i witam również słuchaczy i pozdrawiam ze Szczecinka. I cieszę się, że mogę spotkać się z Państwem dzisiaj, by porozmawiać o ciekawych artykułach, ciekawych książkach, które warto polecić tym, którzy chcą czytać. A warto, by jak najwięcej osób czytało i nie myliło przeglądania nagłówków w internecie czy w gazetach z czytaniem. Czytanie bowiem wymaga zrozumienia, zastanowienia, przemyślenia, refleksji po to, by przyniosło nam mądrość. I tak to wszystko, o czym dzisiaj Państwu będę chciał powiedzieć, mam nadzieję, tej mądrości każdemu przysporzy. Miesięcznik w naszej rodzinie i październikowe wydanie tego czasopisma ma główny motyw związany z odmawianiem różańca, szczególnym odmawianiem modlitwy różańcowej w październiku. Wprowadza nas w tę tematykę ksiądz dr Marek Dziewiecki artykułem Odnowiona modlitwa różańcowa. Wprowadza nas w temat od strony historycznej, a również uzasadnia konieczność modlitwy nie tylko nauczaniem Kościoła, ale doświadczeniem własnym i nie tylko własnym, które wskazuje na to, że na progu trzeciego tysiąclecia, w obliczu postępującej sekularyzacji i szerzenia się cywilizacji śmierci, właśnie w modlitwie różańcowej upatrywał święty Jan Paweł II istotne narzędzie nawrócenia i nowej ewangelizacji, a także przestrzeń pogłębiania osobistej więzi ludzi ochrzczonych z Bogiem. Zatem zachęca nas do tego, byśmy w październiku w sposób szczególny odmawiali różaniec. Zachęcajmy dzieci, zachęcajmy młodzież, bo przecież to nie tylko jest modlitwa ludzi starszych, a tak by niektórzy sądzili, czy sądzą i sugerują. Dlatego warto poczytać, co ma do powiedzenia ksiądz dr Marek Dziewiecki, by móc argumentować w rozmowie z młodymi ludźmi, dlaczego warto odmawiać różaniec. Temu może posłużyć również refleksja ojca Marka Kordeckiego, którego znamy przecież z anteny Radia Maryja, napisał takie zdanie. Wśród wielu zdań, które stworzył, przytoczę tylko jedno. Pośród wielu modlitw poprzez różaniec prośmy Matkę naszego Zbawiciela o błogosławieństwo i pokój dla naszego kraju, o mądrość i roztropność dla każdego obywatela, o silną wiarę i przemianę serc. Maryja nigdy nie pozostaje obojętna na głos swoich dzieci, dla narodu, który stał się jej narodem. Do miesięcznika dołączony jest biało-czerwony różaniec, symbolizujący nasze barwy narodowe. Dziesiątka różańca z Janem Pawłem II, świętym Janem Pawłem II i jego krzyżem pasterskim. Po to, by ułatwić każdemu właściwie, wystarczy tylko chcieć. Wszystko jest pod ręką. I literatura, i instrukcja, jak odmawiać różaniec, i dlaczego odmawiać różaniec, po prostu tylko sięgnąć. O różańcu mówią też, dają świadectwo swojego zaangażowania w modlitwę różańcową i przeżycia duchowego z tym związanego. Dają sławni ludzie, których poprosiła o to świadectwo pani Bernadeta Grabowska. I tak w artykule Coś, przez co dotyka nas Bóg, wypowiadają się Władysław Grodecki, przewodnik i podróżnik, który odbywa podróże po całym świecie, Jan Budziaszek, który jest muzykiem, perkusistą zespołu Skaldowie, Wojciech Cejrowski, podróżnik, fotograf i pisarz, Michał Lorenz, kompozytor muzyki filmowej, Ryszard Peryt, który jest reżyserem, aktorem i twórcą inscenizacji oper barokowych i klasycznych, Ewa Kowalewska, która jest dyrektorem Human Life International Europa, pani Anna Pietraszek, reżyser i dokumentalista, operatorka i dziennikarka, Michał Chorosiński, który jest aktorem teatralnym i filmowym. Wszyscy ci ludzie odmawiają różaniec i mówią, co ta modlitwa im daje. To też może być zachęta dla wątpiących, dla tych, którzy myślą, że tylko ci, którzy nie mają co robić, odmawiają różaniec. Gorąco polecam ten artykuł, jak również artykuł pani Agnieszki Wareckiej, który przybliża nam bardzo ciekawą inicjatywę. Różaniec rodziców za dzieci. Za pośrednictwem tej modlitwy można uprosić rozwiązanie trudnych spraw, roztropność i pokój serca, a przy tym poprowadzenie dróg rozwoju naszych dzieci najlepszymi ścieżkami. Bóg naprawdę pomaga. Różaniec Rodziców za Dzieci to inicjatywa Ewy i Ireneusza Rogalów, którzy modlą się w intencji własnych dzieci i ta modlitwa towarzyszyła im już w czasie, gdy wchodziły one w dorosłość. Kiedy zaczynaliśmy, miały odpowiednio 9 i 12 lat. Trafiły do drużyn harcerskich i wyjawiają z uwagą państwo Rogalowie, że trudne sytuacje, jakich po drodze nie brakowało, owocowały w konsekwencji dobrem, stając się przyczyną ich dalszego rozwoju. Patronką różańca Rodziców za Dzieci jest Matka Boża Oliwska. Jej pogodne oblicze i miłość, z jaką przytula małego Jezusa, porusza serce każdego rodzica. Inicjatywa podjęta 14 lat temu wciąż trwa, zdobywa coraz więcej zwolenników. I z artykułu możemy się dowiedzieć, jak włączyć się w tą modlitwę Rodziców za Dzieci, bo może to być modlitwa prywatna, indywidualna, ale też może być rodzaj róży różańcowej. Mamy tutaj akt zawierzenia i mamy instrukcję, jak włączyć się w tą wspólną modlitwę. Jest nawet strona internetowa, na której można znaleźć te informacje: www.różaniecrodziców.pl. Agnieszka Warecka w artykule Różaniec Rodziców za Dzieci. Proszę Państwa, w tym wydaniu miesięcznika w naszej rodzinie mamy szczególny artykuł. Szczególny artykuł, bardzo obszerny, podzielony na dwa odcinki, także jeszcze i w listopadowym będzie dalsza jego część. Artykuł nosi tytuł Jak w przedsionku nieba. Z Lino Zani rozmawia Piotr Grabowski. Kto to jest Lino Zani? Lino Zani to jest człowiek, który doświadczył niezwykłego szczęścia. Tak o tym mówi, ale to szczęście było jego też niezwykłym przeżyciem i właściwie zaważyło na całym jego życiu. Otóż pisze on tak. Ten, kto spotkał osobiście świętego Jana Pawła II, może uważać siebie za szczęściarza. Wymienić choć kilka słów, spojrzeć ze świętym, uścisnąć dłoń świętego, co może się z tym równać? Jest taki człowiek, który miał szczęście towarzyszyć świętemu Janowi Pawłowi II podczas niezliczonych wypraw po włoskich Alpach. Miał możliwość bycia sam na sam z papieżem Polakiem, gdy wykradał w cudzysłowie świętego z watykańskich murów, by odpoczął w ukochanych górach. Te unikatowe historie i niepublikowane wcześniej fotografie znajdują się właśnie w tym dwuczęściowym wywiadzie z Lino Zanim, włoskim przewodnikiem górskim świętego Jana Pawła II. Drodzy Państwo, niezwykła, ciekawa historia, w której Lino Zani opowiada o tym, jak gościł Jana Pawła II w górach, jak chodzili wysoko w górach, w Alpach włoskich zimą i nie tylko zimą, a przede wszystkim towarzyszą temu zdjęcia, które jeszcze nigdy, nigdzie nie były publikowane. Znajdziemy tutaj świętego Jana Pawła II w sportowym stroju, znajdziemy też i w stroju liturgicznym na szczycie góry. No, przepiękne zdjęcia i niezwykła historia związana ze świętym Janem Pawłem II, który odwiedzał rodzinę Lino Zani, tam mieszkał i dzięki temu był w samym sercu włoskich Alp. Gorąco Państwu ten artykuł polecam, bo przybliża nam Jana Pawła II właśnie w październiku. Pokazuje naszego świętego jako naszego bliskiego rodaka, którego codzienność była tak bliska wielu z nas. Gorąco zatem polecam ten artykuł. Korzenie i skrzydła. Tak swój artykuł zatytułował ksiądz Paweł Siedlanowski, dyrektor szkoły katolickiej i publicysta. Oczywiście w związku z rozpoczęciem roku szkolnego porusza ten temat. Prowokuje szereg pytań o kondycję polskiej oświaty i kierunek, w którym ona zmierza. Od lat kwestia reformy edukacji znajduje się w centrum ogólnonarodowej dyskusji. Raporty różnych instytucji są bezlitosne. Nie jest dobrze. Nie ma pieniędzy, a przede wszystkim brakuje całościowej wizji. Ministerstwo próbuje ratować sytuację nowymi aktami prawnymi. Czy jednak o to chodzi? Tylko w ciągu kilku ostatnich miesięcy MEN wydało 5 nowych rozporządzeń określających wytyczne dla szkół. Jeśli dołożyć do tego wcześniejszą nowelizację ustawy o systemie oświaty, inne akty prawne obowiązujące od 1 września 2015 roku, nie trudno o zawrót głowy. Konsultowane są nowe projekty. Skalę chaosu potęguje ciągle niezakończona dyskusja na temat obowiązkowego szkolnego sześciolatków w takiej formule, jaka obecnie obowiązuje. Do pionu stawiają alarmujące dane płynące z różnego rodzaju raportów, będących wynikiem badań prowadzonych w szkołach przez kuratoria i NIK. Poraża nieefektywność podejmowanych procesów, bezradność wobec przemocy, obecność substancji psychoaktywnych w szkołach. Nauczyciele są obciążani coraz większą biurokracją, tracą czas i siły na papierki zamiast koncentrować się na nauce. Rodzice, zapracowani, nie radzący sobie ze swoimi problemami, kredyty, kolejne związki, tak zwane rodziny patchworkowe, emigracja, a często fizyczna nieobecność w domu, zarobkowa, dalekie dojazdy do pracy, celują swoje obowiązki na szkołę, czują się zwolnieni od obowiązku wychowania. Kwintesencją słabości polskiego systemu szkolnictwa jest jednak brak stabilności, nieustająca karuzela zmian. Ewolucja ciągle jest zastępowana rewolucją. Efekt, zagubienie i pogłębiający się brak nadziei na lepsze. Więcej na ten temat, artykuł jest obszerny, znajdą Państwo w październikowym wydaniu miesięcznika w naszej rodzinie. Gorąco polecam, bo szkoła tak czy inaczej w rodzinach jest obecna. Albo wnuki, albo dzieci kogoś z bliskiej rodziny chodzą do szkoły i tak naprawdę my ciągle darzymy szkołę ogromnym zaufaniem. To dobrze, ale trzeba to zaufanie jednak chyba zweryfikować i popatrzeć, co się tak naprawdę dzieje w polskiej szkole. Mówię o szkołach państwowych, bo w szkołach prywatnych oczywiście jest trochę inaczej, dużo lepiej, choć nie zawsze i nie w każdej, ale myślę, że system edukacji wymaga zmiany. No niestety on ciągle wymaga zmiany, ciągle jest zmieniany. Zmienia się ekipa rządząca i zmienia się pomysł na edukację. I najgorsze, że biorą się za to ci, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Patrzmy na to, kto obejmuje to stanowisko ministra oświaty, jakie ma doświadczenie w tej kwestii i jakie pojęcie o rzeczywistości, którą ma zmieniać. I w związku z tym zaczyna się zmienianie od rzeczy takich, jakie każdy mógłby zmienić, bo o rzeczach fachowych nie mają pojęcia kolejni ministrowie. No ale to taka rzeczywistość, możemy ją zmienić wkrótce. Mam nadzieję, że tak się stanie i zmieni się coś na lepsze również w sferze edukacji. Ale do tego potrzeba wiedzy. I tej rzetelnej wiedzy o stanie polskiej oświaty, wskazując na konkretne problemy, jakie trzeba rozwiązać, wskazuje ksiądz Paweł Siedlanowski. Pozostając w kręgu szkoły i spraw związanych z młodzieżą, chciałbym Państwu polecić artykuł Roberta Tekieli, który jest pisarzem, felietonistą, publicystą, ale przede wszystkim rekolekcjonistą i redaktorem stron jezusuzdrowieniem.pl i egzorcysta.fm. Człowiek, który doskonale zorientowany jest w tym, jak działają sekty, jak werbują sekty i tym razem pisze o zagrożeniach duchowych dzieci i młodzieży. Współczesna kultura przestała być bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie mogą w niej znaleźć toksyczne duchowości ukryte pod pozorem normalności. Kto by się spodziewał na przykład, że pułapki mogą znajdować się w tak wydawałoby się niewinnej dziedzinie życia jak rozrywka. Niektóre gatunki muzyki młodzieżowej otwierają na demoniczną rzeczywistość duchową. Do zupełnie innej tradycji okultyzmu zachodniego odwołują się twórcy ekstremalnej muzyki trash i death metalowej. Niektóre zespoły tych nurtów oraz black metalu wprost przenoszą treści satanistyczne. Ale dalej czytamy. Najbardziej zaskakujące dla wielu moich czytelników i słuchaczy jest to, że duchowe szkody mogą ponieść odbiorcy muzyki z przesłaniem rastafariańskim. Najczęściej jest to muzyka reggae, choć nie każde reggae niesie rastafarianizm. Dalej, również gry komputerowe mogą być duchową pułapką. Jeszcze innym niebezpieczeństwem z grami, ale też z innymi formami kontaktów zapośredniczonych jest zatrzymanie w rozwoju wewnętrznym, wywołanie przeżywaniem swojego życia w rzeczywistości wirtualnej. Następny, ja czytam wyrywkowo, by tylko Państwu pokazać, o jakich zagrożeniach mówi Robert Tekieli i wskazuje na przykład kapuerę czy jogę. Dziś na studiach można w miejsce WF-u ćwiczyć capoeirę czy jogę, a są to ukryte duchowości. Capoeira związana jest z satanistyczną religią candomblé, a ćwiczenie jogi, które jest skuteczną religijną praktyką, tyle że obcą chrześcijaństwu. To forma łamania pierwszego przykazania. Hinduiści go nie łamią, bo w ich religii nie istnieje. Dla Europejczyków joga jest toksyczna duchowo. A sami Państwo wiedzą, jak popularna i coraz bardziej popularna staje się joga, w której mówi się tylko o ćwiczeniach. Ale skoro to chodzi tylko o ćwiczenia, to dlaczego to się nie nazywa gimnastyka? Wśród gimnazjalistów i licealistów od paru lat rozpleniła się niebezpieczna moda na podróże poza ciałem, OOBE. W sieci istnieją strony instruujące, jak osiągnąć stan wyjścia z ciała. Brak na tych stronach informacji, jak tragiczne, taka zabawa może się ma skutki. Więcej w artykule zagrożenia duchowe dla dzieci i młodzieży, jest ich naprawdę wiele i warto zdawać sobie sprawę z ich istnienia, po to, by móc w porę reagować, a przede wszystkim rozmawiać z młodymi ludźmi. Bo oni też chcą być kochani. Tak zaczyna się artykuł "Też chcemy być kochani" państwa Katarzyny i Tomasza Jaroszów, którzy odpowiadają na pytania czytelników. Tutaj zachęcamy do tego, by takie pytania przysyłać. Przysyłają je głównie młodzi ludzie, ale też czasem pytają o coś dorośli. Odwagi i tego, że należy o tym pisać i mówić, dodał mi list Martyny we wrześniowym wydaniu oraz odpowiedź na ten list. Też jestem dzieckiem adopcyjnym. Miałem 4 lata, kiedy trafiłem do innej rodziny. Też nie ukrywano przede mną tej adopcji, ale nie miałem tyle szczęścia, co Martyna. Owszem, było czysto, porządek, w domu było jedzenie, ubranie, ale ciągle słyszałem i słyszę, jakie to miałem wielkie szczęście, że mnie adoptowano i muszę być grzeczny, bo przecież tyle dla mnie poświęcili. Inne uwagi to, no proszę, my dla ciebie wszystko, a ty tak nam odpłacasz. Człowiek stara się, a ten nie potrafi docenić. Więcej w artykule "Też chcemy być kochani". To był fragment listu Mariusza, a na ten list odpowiadają pani Katarzyna i Tomasz Jaroszowie. Mieć taki dom to moje marzenie. Rodzina, konflikty rodzinne, trudności małżeńskie. O tym pisze pani Mariola Żytkiewicz. Swój artykuł zaczyna cytatem księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, sługi Bożego. Ludzie mówią, czas to pieniądz. Ja mówię inaczej. Czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa. Mieć taki dom to moje marzenie. Każdy może być dobrym rodzicem. Najważniejsze, by być świadomym doniosłości tej ważnej roli. Odpowiedzialne rodzicielstwo dopuszcza błędy, ale nie godzi się na tkwienie w nich i brak pracy nad sobą. Bycie rodzicem to okazywanie głębokiej, bezinteresownej miłości swojemu dziecku w każdym słowie i geście, każdego dnia, niezależnie od tego, co zrobiło i jak się zachowało. Po pierwszym wrześniowym dzwonku warto przypomnieć sobie słowa Jana Pawła II: wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. I dalej kilka zasad, które pomogą w codziennym trudzie. Zasada pierwsza: nie we wszystkim muszę być dobry. To mowa o rodzicach. Druga: kocham bezwarunkowo. Trzecia: pozwól dziecku na okazywanie uczuć. Czwarta: nie wszyscy muszą mnie lubić. Piąta: popełnianie błędów lub proszenie o pomoc jest dobre. Zasada szósta: bądź konsekwentny. Zasada siódma: bądź otwarty. I tych zasad jest jeszcze więcej. Brak czasu nie pozwala mi o nich mówić. Zachęcam do lektury miesięcznika w naszej rodzinie. Każda z tych zasad jest omówiona i na pewno będzie wsparciem dla rodziców. Teraz, drodzy Państwo, słówko o tematyce społecznej, bo przecież idą wybory, są rzeczy ważne i bardzo ważne, ale do wyborów też trzeba się przygotować merytorycznie, by nie głosować emocjonalnie, nie głosować ze względu na garnitur kandydata czy piękną sukienkę kandydatki, ale głosować na tych, którzy w jakiś sposób zapewnią nam, zagwarantują to, czego wszyscy potrzebujemy, czyli pokoju, spokoju, dobrobytu, tego wszystkiego, co normalny człowiek chce mieć wokół siebie. I tak pani Hanna Wójkowska stawia pytanie, co dalej? Porusza sprawę imigrantów z Bliskiego Wschodu, która angażuje wszystkich, polityków, dziennikarzy, socjologów. Jest przedmiotem rozmów sąsiedzkich i tematem spotkań rodzinnych, ponieważ dotyczy bardzo ważnej kwestii społecznej. Porusza umysły i serca ten problem, gdyż jest przedmiotem gdyż jego przedmiotem są ludzie uciekający masowo z własnych ojczyzn, ale z drugiej strony są także ludzie zamieszkujący we własnych krajach, którzy słusznie bronią się przed najazdem uchodźców. Więcej na ten temat w artykule pani Hanny Wójkowskiej Co dalej? Kolejny artykuł to My poddani, czyli powrót do rzeczywistości. Artykuł pani Ewy Polak-Pałkiewicz. Nie tylko historia liczy się, lecz także to, jak zostanie opowiedziana, przypomniał niedawno jeden z publicystów. I to opowiedziana w sposób autorytatywny, wyznaczający standardy poprawności, których naruszenie obłożone jest sankcjami. Ważne jest, kto posiada władzę ustanawiania obowiązującej narracji. Ważne jest, kto posiada władzę ustanawiania obowiązującej narracji. Można w takiej opowieści nadawać faktom nowe znaczenia, niemal całkowicie je odwracając. I tutaj o historii Solidarności, o inauguracji prezydentury Andrzeja Dudy, o stosunku Kościoła i pana prezydenta, jak to jest ukazywane. Krótko mówiąc, polska historia, która nigdy nie toczyła się zgodnie z roszczeniami apologetów praw człowieka, do tej pory niepokoi apostołów nieograniczonej wolności człowieka. Czyni się jednak wystarczająco wiele, by zamazać jej główne nurty i zniechęcić do jej prawdziwych bohaterów. Polacy w chwilach największych, najwznośniejszych, najbardziej heroicznych upominali się o prawa Boga. O to, by Ewangelia była podstawą życia publicznego, o poszanowanie tych jedynych godnych człowieka praw w swoim państwie. Gorąco polecam ten artykuł, doda nam na pewno odwagi i zachęci do tego, byśmy umiejętnie decydowali w nadchodzącym czasie. Porady w miesięczniku, dwie bardzo ważne. Jedną poradę już zapowiadałem miesiąc temu. Drodzy Państwo, zmieniło się prawo europejskie w zakresie poświadczeń spadkowych. Krótko mówiąc, chodzi o spadek dotyczący osób zamieszkujących poza granicami Polski. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w zakresie rozrządzeń na wypadek śmierci poszerzyła się o nową regulację, gdyż weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie jurysdykcji prawa właściwego uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Brzmi to skomplikowanie. Ale pan Andrzej Zendel, adwokat, jak zawsze w jasny i prosty sposób tłumaczy nam, jak ten akt prawny działa, dlaczego jest dla nas ważny i dlaczego jest dla nas też ułatwieniem, bo wielu przecież ma rodziny poza granicami Polski i ci mieszkający tam martwią się, co stanie się po ich śmierci z ich majątkiem i ci, którzy mieszkają tu, myślą, co z tym majątkiem się stanie, jak sobie z tym problemem poradzić. Formalnie o tym wszystkim pisze pan Andrzej Zendel. Warto ten artykuł przeczytać albo polecić komuś, kogo ta tematyka może zainteresować. Napisane naprawdę tak, że każdy z nas zrozumie i będzie wiedział, jak może ten nowy przepis wykorzystać. Inna porada dotyczy kobiet w ciąży, a właściwie po ciąży już, i dotyczy odchudzania. Jeśli kogoś takie tematy interesują, to gorąco polecam. Pani Agnieszka Kin jest magistrem pielęgniarstwa, a także doradcą żywieniowym i prowadzi gabinet dietetyczny, więc fachowo mówi o tym, co warto robić, jak dbać o nasz organizm. A wiem, że też przygotowała kalendarz zdrowotny, który niebawem się ukaże, ale to na kalendarze jeszcze jest czas. Więc pewnie o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć. Drodzy Państwo, wydanie miesięcznika w naszej rodzinie październikowe jest dużo bardziej obszerne, bo są artykuły dla dzieci, dla młodzieży i jeszcze coś dla starszych, dla seniorów, ale czas nie pozwala. Chciałbym powiedzieć jeszcze o książkach, bo naprawdę pojawiają się ciekawe książki, warte tego, by po nie sięgnąć, samemu przeczytać, a potem podać dalej, albo po prostu w prezencie kupić książkę. Drodzy Państwo, kiedyś książka była tak fajnym prezentem, przepraszam za słowo fajne, ale jest ono adekwatne w tym momencie, bo po prostu dzisiaj się dwoimy, troimy, jakie prezenty robić, a książka naprawdę może być wartościowym prezentem, takim, który zmusi kogoś do przeczytania, a potem do refleksji. I książki można znaleźć na każdy temat. Ja dzisiaj mam przed sobą książkę Anioł Stróż Polski. To są orędzia dla Polski i Polaków. orędzia, które mają potwierdzenie Kościoła, jest tak w książce zawarty tak zwany nihil obstat, czyli zatwierdzenie do studiowania i medytacji prywatnej. Tego potwierdzenia, zatwierdzenia dokonał ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, więc mogę polecać Państwu tę książkę z czystym sumieniem. Dotyczy ona objawień, które zostały zapisane i ja tylko fragment jednego z tych objawień z 2012 roku Państwu przeczytam, z 12 czerwca. Polacy, próba waszej wiary i wytrwałości ciągle trwa. Miarą tej próby jest wasza niezłomność i wierność wobec wiary przodków, którzy poświęcili wszystko w obronie Kościoła i tradycji. Pamiętajcie, że jesteście dziedzicami tego wszystkiego, za co oni byli gotowi przelewać krew. Dziś Bóg żąda, abyście to wy stali się prawdziwie wiernymi świadkami. Znakiem tej wierności ma być dawane przez was świadectwo. To objawienie jest dłuższe, jest więcej treści. Ja tylko zachęcam do lektury. Polecam książkę Anioł Stróż Polski, orędzia dla Polski i Polaków. To są orędzia z lat 2009-2014. Jeśli ktoś zechce sięgać po książki pomagające w modlitwie, to Słowo na każdy dzień, Ewangelia na 2016 rok, czyli rodzaj kalendarza, który pomoże każdego dnia się modlić. Kalendarz zawiera informacje i właściwie przytoczone są codzienne czytania. Są rozważania na temat czytań i wszystko to może nam pomóc w przygotowaniu się do modlitwy, czy w medytacji, czy no w jakikolwiek inny sposób, który ktoś sobie tutaj znajdzie jako pomoc dla własnego rozwoju duchowego. Mała książeczka, można nosić ją przy sobie. Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2016. Droga, prawda i życie. To propozycja krótkiej modlitwy inspirowanej Słowem Bożym. Schodzimy na ziemię i sprawy związane z naszym funkcjonowaniem codziennym. Było coś dla duszy, teraz coś dla ciała. Pan Zbigniew Tomasz Nowak przygotował nową książkę. Ona się ukaże za tydzień. Zioła na kłopoty z pamięcią. Okazuje się, że i w tej kwestii zioła mają coś, mogą nam pomóc. Problemy z pamięcią mogą pojawić się w każdym wieku, ale najczęściej dotyczą one osób starszych z postępującą miażdżycą naczyń mózgowych. Nigdy nie należy ich lekceważyć, ponieważ nie tylko pogarszają jakość życia, ale mogą też sygnalizować początek nieodwracalnych zmian w mózgu, prowadzących na przykład do choroby Alzheimera. Kiedy tylko zauważymy nasilające się objawy, czym prędzej przystąpmy do leczenia. Pomocne w tym będą produkty z apteki Pana Boga, które nie tylko pozwolą nam złagodzić objawy istniejącej choroby, ale także zapobiegać jej postępom. Zatem, drodzy Państwo, w książce rośliny i naturalne kuracje poprawiające naszą pamięć, a także receptury na domowe leki ziołowe. To w nowej książce Zbigniewa Tomasza Nowaka, Zioła na kłopoty z pamięcią. Nikomu chyba nie muszę przypominać siostry Leonilli, bo jej kuchnia jest nam dobrze znana i pojawiły się na rynku dwie nowe książki, które są wznowieniem, czyli uzupełnieniem, nowym wydaniem książek, które już były. Poszerzone są o nowe przepisy i tak mam w ręce ciasta i desery siostry Leonilli, i zupy i dodatki do zup siostry Leonilli. Zupełnie nowe wydanie. Jeśli kogoś interesuje ta tematyka, a to też doskonała książka na prezent dla ludzi, którzy zaczynają przygodę z kuchnią, warto to wziąć do ręki albo przekazać dalej, gorąco polecam. Drodzy Państwo, więcej książek, bo o wszystkich nie da rady powiedzieć, znajdą Państwo w katalogu splendor24.pl. Ten katalog można zamówić listownie, można pobrać z internetu, ze strony Fundacji Nasza Przyszłość, można otrzymać w wersji papierowej. Jak kto woli, każdy znajdzie, jeżeli będzie chciał znaleźć. Tam mnóstwo książek z każdej dziedziny. Polityka, życie duchowe, sprawy społeczne, dla dzieci, dla młodzieży, historia, muzyka. Naprawdę, naprawdę wiele tematów, które z których każdy znajdzie coś dla siebie. Na zakończenie chciałbym polecić Państwu kalendarz rodziny Radia Maryja na 2016 rok, bo przecież to kalendarz naszej rodziny, poświęcony miłosierdziu Bożemu, bo przecież rok miłosierdzia i święty Jan Paweł II, który to orędzie miłosierdzia tak bardzo głosił. Mam nadzieję, że każdemu ten kalendarz nie tylko posłuży jako datownik, ale również pozwoli na refleksję na temat miłosierdzia Bożego, bo cytaty Jana Pawła II, cytaty z dzienniczka w tym kalendarzu, z dzienniczka siostry Faustyny, ze słów księdza błogosławionego księdza Michała Sopoćko w tym kalendarzu się znajdują. Gorąco zatem Państwu polecam to wszystko, o czym mówiłem i więcej, i zachęcam do czytania, bo warto czytać, aby być mądrym. Dziękuję za spotkanie w dzisiejszej audycji.
Dziękujemy. Pan redaktor Szymon Cieślar, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość, w audycji Czytać, aby być mądrym.